Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w wieczornych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem pozostaje pan Stanisław Fudakowski, sekretarz Stowarzyszenia Godność, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psycholog, uczestnik strajku w sierpniu 1980 roku, przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej przeciwko stanowi wojennemu w grudniu 1981, członek prezydium pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, skazany później na 3,5 roku pozbawienia wolności. Szczęść Boże, panie Stanisławie.
Szczęść Boże wszystkim. Serdecznie pozdrawiam moich kolegów z Gdańska, mojego brata, dzieci, moją rodzinę. Serdecznie was ściskam.
Solidarność, która zrodziła się w bólu i nadziei w Polsce, to temat naszych rozmów i w ogóle myślę o solidarności takiej i związkowej, i solidarności międzyludzkiej. W tych dwóch godzinach będziemy chcieli porozmawiać i do udziału w rozmowach Państwa serdecznie zapraszamy. To Jan Paweł II powiedział, panie Stanisławie, że solidarność to jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. Ta solidarność, która objawiła się po tym, jak Jan Paweł II przybył do Polski w 79 roku, no, wykrzesał z nas jakby też takie poczucie wartości, jakiś powiew wolności, który w sobie mieliśmy, a który czymś był przyduszony, to eksplodowało. No i pytanie, czym ta solidarność była dla pana, dla państwa w roku 80 i ile ona przetrwała? Ta solidarność czysta, krystaliczna, międzyludzka.
W ogóle solidarność to jest ciężki temat, dlatego że ona wymaga tego, co papież właśnie powiedział, jeden z drugim. Ale co to oznacza praktycznie? Praktycznie oznacza, że ja muszę się nauczyć ograniczać siebie, powściąg jakiś założyć, że nie zawsze musi być tak, jak ja chcę. Czasami trzeba się cofnąć, czasami trzeba zrobić krok w bok po to, żeby dać przestrzeń bezpieczeństwa dla mojego sąsiada, kolegi, żony, dzieci i tak dalej. Więc taka solidarność była przez te dwa tygodnie sierpnia 80 roku, kiedy ludzie właściwie latali jak orły. No to było coś pięknego. Ludzie byli szczęśliwi, Oczy były radosne, gesty były otwarte, ludzie byli po prostu uczynni jeden dla drugiego. Potem, jak już skończył się strajk i zaczęły się te czynności organizacyjne, Lech Wałęsa jeździł do Warszawy, następowały pewne konflikty związane z jego nieobecnością w Gdańsku. Ten konflikt pani Ania, Lech Wałęsa, no i ta nasza komisja, która się tym zajmowała, którą opisał Cęckiewicz w swojej książce Anna Solidarność. To była pułapka zastawiona właściwie przez Służbę Bezpieczeństwa, która od samego początku próbowała nas podzielić, uwikłać, spowodować to, żebyśmy utracili entuzjazm, żeby można nam się po prostu dobrać do skóry, między innymi z raportów, które dzisiaj już są dostępne, było wiadomo, że pierwsze przymiarki dotyczące stanu wojennego już były przygotowywane we wrześniu 80 roku. Tylko towarzysze i sytuacja, powiedzmy, międzynarodowa opóźniała pewne decyzje, ale od początku został wydany wyrok na Polaków, którzy dzięki Solidarności, i tu nas dobrze odczytali, mieli nabierać wysokości i siły. Wysokość i siła była zagrożeniem dla naszych wrogów i ze wschodu, i z zachodu, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. I jeżeli zaczynamy iść w górę, jeżeli zaczynamy rosnąć, to wrogowie mają smutne miny, posługują się prowokacją, posługują się wojną psychologiczną, którą widzimy dzisiaj na granicy wschodniej. I trzeba życzyć naszym służbom granicznym i żołnierzom i policji, żeby pamiętali o starej zasadzie walki psychologicznej. Ten przegrywa, kto się pierwszy zdenerwuje. Także życzę im mocnych nerwów, zimnej głowy i ważenia słów. Dlatego, że funkcjonowanie w sytuacji nieustannej prowokacji bywa trudne dla ludzi, którzy nie są przygotowani.
No właśnie ta wschodnia granica bardzo nas niepokoi. Jutro będzie też posiedzenie Sejmu specjalne. Pani marszałek Witek też wygłosiła orędzie dzisiaj wieczorem. No i jest to jednak pytanie, no bo pan mówi, że ta solidarność krystaliczna gdzieś po dwóch tygodniach zaczęła no nieco mętnieć między ludźmi, dlatego że no działały też służby, które robiły swoje, tak?
Służby podrzucały nam przynętę, mianowicie awanse, pieniądze, rozmaite propozycje, które ogólnie są przez ludzi znane i ludzie nieświadomi na to szli. I tam następowały pęknięcia w zakładach pracy, powiedzmy, pęknięcie na tle ambicjonalnym, prawda? Rywalizacja między kto będzie ważniejszy, kto będzie bliżej, kto będzie rozdawał karty.
A rozmawialiśmy, panie Stanisławie, też o tym, jak wyglądały teczki poszczególnych osób. No, o pana teczkę chciałbym też zapytać, bo tam jest kilkaset stron, prawda?
Jest 853 strony na mój temat.
No właśnie.
Mam to w domu.
I proszę powiedzieć, czy służba bezpieczeństwa, czyli ci, którzy szukali rozbicia jedności ludzi, rozbicie jedności, no bo do tego to się sprowadzało, czy oni charakteryzowali psychologicznie, jak podejść, co na kogo mieć, żeby ewentualnie no, chwycił tę przynętę, jak to wyglądało?
No więc tak, byłem jednym z członków prezydium zarządu regionu gdańskiego, miałem dział interwencji pod sobą. Oprócz mnie był Zdzisław Złotkowski, Bogusław Gołąb, świętej pamięci Jan Samsonowicz, świętej pamięci Konrad Maruszczyk, no i tam kilkanaście osób było. W każdym razie był to organ wykonawczy i jeśli chodzi o zarząd regionu gdańskiego i organ wykonawczy, wszyscy mieli charakterystyki psychologiczne zrobione przez psychologów z SB. I muszę powiedzieć, czytałem kolegów i moją, jest trafiona.
Rzeczywiście, pan jest psychologiem, więc
ja jestem psychologiem,
jakby
tak,
bardziej to jeszcze
już 40
widzi.
Lat jestem psychologiem. No więc chcę powiedzieć, że to były trafne charakterystyki. I rzeczywiście wszystko tam było opisane. Jeśli chodzi o moją osobę, to było 30 chyba 6 czy 7 funkcjonariuszy, którzy się mną zajmowali i troszczyli, opiekowali, a jednocześnie było 7 donosicieli. Dzień bez donosu dniem straconym, prawda, jak mówią ludowe powiedzenia. W związku z tym czułem się bezpiecznie.
No jak służba bezpieczeństwa, prawda? Jak milicja obywatelska, no Platforma Obywatelska, no tak. Dzisiaj. Panie Stanisławie, ja dlaczego o to pytam? Dlatego, że jakby pewne metody No one się powtarzają. Jeżeli mamy do czynienia, no choćby dzisiaj z granicą wschodnią, tutaj też jakby chciałbym, no bo to jest sytuacja, przed którą dzisiaj stoimy, tak? I po to pytamy, no na przykład pana jako świadka historii i jako tego, który potrafił się zachować jak trzeba, żeby czegoś się też nauczyć od was. I no dzisiaj mam wrażenie, że też są chyba ci, którzy no źle życzą Polsce, tworzą różnego rodzaju psychologiczne portrety poszczególnych osób czy grup społecznych, jak uderzyć, żeby wywołać odpowiedni, jakim bodźcem zadziałać, żeby wywołać odpowiednią reakcję. No tak było na początku z tą grupką imigrantów i oni nie poskutkowali. W związku z tym pojawił się kot, prawda, który tysiące kilometrów przyszedł razem z tymi przybyszami. Później zaczęły się pojawiać dzieci, później kobiety w ciąży, no i patrzono, kto jak reaguje, jak media reagują, jak politycy reagują, jak się żrą, kłócą między sobą, prawda, jakie mają ambicje, że mogą brata Polaka oczernić, no nawet wręcz jakoś politycznie przynajmniej słownie zabić, po to, żeby się doczłapać do władzy. No i chyba to jest wykorzystywane. Czy to są takie kalki z lat 80?
Myślę, że udoskonalone, dlatego że ci, którzy zajmują się przeformatowaniem świata w sensie ekonomicznym, w sensie gospodarczym, w sensie elektronicznym i tak dalej, doszli już do wniosku, to jest wąska grupa, która się znajduje w jakimś metasystemie. To nie jest na poziomie rządów, to jest wyżej, metasystem. Którzy doszli do wniosku, że dzisiaj nie ma sensu prowadzić walk w stylu rzymskim, albo tak jak robili to Niemcy, albo Rosjanie, że burzyli miasta, zabijali ludzi. To się w ogóle nie kalkuluje. Natomiast trzeba wprowadzić nowe formy zabijania. A więc wprowadza się wojnę psychologiczną, wojnę informacyjną. Przedmiotem tej wojny jest zniszczenie najwyższych struktur mózgu, pozostawienie tylko sfery popędowej. Mało tego, można jeszcze bez zabijania ludzi pokonać w ten sposób, że się na przykład działa na elektronikę. To znaczy można wyłączyć elektronikę nad danym obszarem. I mamy ludzi w garści. Wszystko jest wyzerowane. Nic nie działa.
Bo ja się zastanawiam
komórki
też
nad... nie działają, lodówki nie działają, samochody nie działają. I bez zabijania ludzi możemy ich spacyfikować. Więc w zakresie walki wojennej oczywiście toczą się doskonalące metody. I one są skuteczne, rzeczywiście. Poza tym istnieje na przykład broń elektromagnetyczna, która polega na tym, że się określoną częstotliwością fal załatwia problem.
Ja się zastanawiam, panie Stanisławie, nad taką rzeczą. Dzisiaj już niektórzy politycy zaczynają tłumaczyć, prawda, o akcji Śluza, o tym, że Łukaszenka, ci, którzy przed chwilą atakowali polski rząd, ci, którzy przed chwilą byli przeciwko choćby budowaniu tej zapory na granicy, no mam tutaj gdzieś chyba nawet tak głosowanie w sprawie wzmocnienia granicy, PO przeciw, głosowanie w sprawie stanu wyjątkowego, PO przeciw, głosowanie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego, PO przeciw, głosowanie w sprawie budowy muru, PO przeciw. Dzisiaj Donald Tusk wychodzi i mówi, wici, rozumiecie, no...
Otóż Tusk z jego punktu widzenia zachowuje się racjonalnie w tym sensie, że on widzi że strona PiSu ma efekty, że odpływa ze swoim programem, który jest konstruktywny, który rzeczywiście przekłada się na zadowolenie ludzi, to każdy program jest oczywiście niedoskonały, więc jeżeli można coś proponować, to żeby ludzie, którzy mają jeszcze Polskę w sercu i dobrze życzą Polakom i Polsce, po prostu ze spokojem, bez złości, bez jakiejś histerii, podpowiadali rządzącym, którzy wprowadzają na przykład ład, że trzeba jeszcze to uwzględnić, to uwzględnić, to uwzględnić. Natomiast Tusk widzi, że sukcesy partii rządzącej i rządu Mateusza Morawieckiego jest rządem konkretów. Może mu nie wszystko wychodzi. Ja nie idealizuję rządu PiSu, ale przynajmniej mamy konkret w ręku. Natomiast to, co proponuje Platforma i Tusk, tam jest tylko jeden postulat. Zlikwidować PiS. No więc każdy, kto myśli logicznie, rolnik na wsi, robotnik w mieście, jakiś przytomny inteligent, no musi przyznać, że...
Ale to musi być rozum włączony, ale dzisiaj wyłączany jest, mam wrażenie, panie Stanisławie, właśnie rozum.
No rozumem jest najtrudniej.
Bo jeżeli ktoś mówi tak, że trzeba oczywiście przestrzegać prawa, trzeba chronić granice, ale z drugiej strony w tym samym zdaniu po przecinku mówi, ale trzeba też wpuszczać tych migrantów, którzy próbują nielegalnie w sumie granice przekroczyć, no bo oni tak próbują to zrobić, nawet na tarana pod wpływem służb Białorusi. Ruskich, którzy stoją razem z nimi i instruują. Widzimy, jak dokonuje się manipulacji także psychologicznych poprzez branie dzieci, wywoływanie łez dymem tytoniowym u dziecka. Na przykład dzisiaj takie obrazki, filmy też były już publikowane. W związku z tym, no ja mam pytanie takie, panie Stanisławie. Wyście też coś ślubowali w latach 80. Tak. Pan ma pewnie gdzieś tekst ten. Tak. Ja chciałbym przeczytać tekst, który poseł Rzeczypospolitej, Donald Tusk, był posłem, był dwukrotnie premierem, był królem Europy. No tak. I takie ślubowanie każdy poseł składa. Również ci, którzy biegają w reklamówkach i z reklamówkami i ośmieszają w sumie Polskę. Mówi tak. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu. Obowiązki wobec narodu. Czy ci ludzie zapomnieli o obowiązkach wobec narodu? To jest pierwsze. Strzec suwerenności i interesów państwa. Suwerenności. W związku z tym i w Brukseli, i na granicy wschodniej, i wszędzie mają strzec suwerenności Polski. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli. I to jest ich... za przeproszeniem, psi, pierwszy obowiązek, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
W tej przysiędze, którą ojciec w tej chwili publicznie przeczytał, a którą żeśmy składali na walnym zebraniu delegatów w Gdyni, są same konkrety. Natomiast w postulacie wpuszczania wszystkich, jak leci, a potem zobaczymy, co z tego będzie, leży źle pojęta wolność. Czyli wolność jest wtedy źle pojęta, jeżeli my ją absolutyzujemy. Nie ma wolności absolutnej. Granicą mojej wolności, mojej, jest dokładnie takie samo prawo do wolności ojca i każdego innego człowieka. I w tym momencie jest równość. Tylko na tym poziomie. A poza tym my się różnimy. I powiedzmy, jeżeli jest postulat urawniłowki, no to jest idiotyzm. Bo my w ten sposób uderzamy w bogactwo dzieła stworzenia. To dlatego jesteśmy różni, żebyśmy wymieniając ze sobą, powiedzmy, nasze zdolności, nasze umiejętności, dzielili się, żeby to było wzbogacane. Jeżeli myśmy weszli do Unii, jako Polska, suwerenna, dobrowolnie, to myśmy weszli tam do Unii wraz z całym naszym bogactwem, 1050-letnim, z naszą specyfiką polską, z naszą świadomością, z naszymi obyczajami. To jest bogactwo. I tak miało być na początku. Tak chciał oczywiście założyciel Schumann i de Gaspari. No i raptem paru gości postanowiło, że Unię można zamienić na niezły biznes. Ale musi być jeden warunek, żeby zrobić z Unii zoo. No więc każdy będzie siedział wedle z góry nałożonych, prawda, jak to się teraz mówi, dyrektyw podanych nie przez ludzi, którzy zostali wybrani, tylko mianowani. No i tu jest problem. I teraz żaden przytomny kraj, Czesi, Polacy, Słoweńcy, Gruzini, Litwini, nie chce rezygnować z autonomii. I myśmy nie wstępowali do Unii po to, żeby była autonomia totalna. Ma być 27 państw, które wszystkie, każde wnosi swoje. I teraz jest problem, jak to skoordynować. A nie robić urawniłowkę. No i mam nadzieję, że wreszcie do ludzi to dotrze. Prawda? Natomiast jeżeli będziemy robić urawniłowkę, to mamy dyktaturę. Nie demokrację, tylko dyktaturę. Prawda? Kształt bananów, kształt śliwek, nie wiadomo jeszcze co. No i oczywiście świetnie.
I panie Stanisławie, a kiedy mówimy o Solidarności, która zrodziła się z bólu i z nadziei, to może też powiedzmy najpierw tak, w takich dwóch zbiorach. Co was bolało i nadzieje na co mieliście?
Cały okres PRL-u, w którym żeśmy się urodzili, no to było po prostu, widzieliśmy jak rodzice pracują, jak brakuje pieniędzy, jak się zacharowują, żebyśmy coś mieli. No to właściwie było wyrywanie albo najczęściej musieli ludzie dorabiać gdzieś na boku, oszukiwać, manipulować, nie mówić prawdy. Czyli system komunistyczny uderzał w godność człowieka. Czyli warunki jego rozwoju. Te warunki były spacyfikowane. I to tworzyło sytuację stresu, sytuację smutku, sytuację wściekłości, którą oczywiście ludzie w cudzysłowie rozwiązywali, zalewając problem alkoholem. Co oczywiście cieszyło tych, którzy za żółtymi fierankami robili sobie Eldorado. Horyzont nadziei właściwie zniknął. Rok 56 spłynął krwią w Poznaniu. Rok 70 byłem na trzecim roku psychologii na Kulu, spłynął krwią. 70, przepraszam, przedtem jeszcze był 68 rok. To też trzeba o tym powiedzieć. Potem był rok 76 Radom. Czyli cały czas było deptanie godności ludzkiej. Używanie siły. Przez tchórzy, którzy doskonale wiedzieli, że zbliża się czas rozliczeń. I jeżeli my tego nie zdusimy, to oni się z nami policzą. Nastąpił cud. Wybór Karola Wojtyły na papieża. Zarówno na Kremlu, jak i w Warszawie natychmiast sobie uświadomili, że jest to pułapka. Papież to był mężczyzna z nieprawdopodobną osobistą odwagą. On nie mówił okrągłymi słowami. On mówił jasnym tekstem. Kim jest człowiek? Czym jest naród? Jakie są warunki rozwoju? Czym jest prawdziwa wolność? Że wolność nie jest dana raz na zawsze i wybór wolności dopiero jest wolnością, nie wolność wyboru. Wolność wyboru to mamy w marketach. Ani na jotę nie będziemy wolni, kupując towary w marketach. I to było trzęsienie ziemi dla totalitaryzmu komunistycznego. Oni doskonale wiedzieli, nie byli w ciemię bici. Tylko nie wiedzieli, jak się to będzie dalej rozwijać. I nie przypuszczali, że w rok po wyborze, kiedy papież zaapelował do świata, a zwłaszcza do Polaków, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, że ludzie to wezmą na serio. Ale to byli ludzie już tak pobici, jak worek z burakami. I jak worek z grulami. Tak pobici byli. Ale papież Jan Paweł II, w sensie psychologicznym, okazał się tak mocnym fundamentem, dał ludziom oparcie ojcowskie. Ludzie tęsknili za mocnym oparciem ojcowskim. I dlatego wybuch sierpnia 80 roku poszedł jak lawina w górach. Kula śnieżna w ekspresowym tempie prawie 10 milionów. To był szok. No i teraz trzeba było jakoś to rozbroić. Rozmowy w Szczecinie, w Gdańsku, w Elblągu, na Śląsku zmierzały w jednym kierunku, żeby kupić przez komunistów czas. No i kupili ten czas przez podpisanie porozumień. 16 miesięcy festiwalu. To był oddech. Myśmy się maksymalnie zorganizowali. A potem oni przyłożyli stan wojenny, który był gwałtem na narodzie, po to, żeby towarzysze wraz z rodzinami, 2 miliony partyjnych, wylądowali bezpiecznie. Gieremek świętej pamięci powiedział słynne słowa, że pacta sunt servanda. No tak, ale z kim? Z bandytami? Z oszustami? Z gnębicielami? I tu się zaczęły schody. Myśmy zaczęli widzieć, że komuniści się dogadują z częścią opozycji. Z częścią. Z niektórymi ludźmi, którzy już wcześniej współpracowali. Czyli idą ręka w rączkę.
Ale ponieważ media były w zasadzie czerwonych i w zasadzie również tak zwane wolne media, które mogły gdzieś powstawać już, no także były, wiemy, że były i takie, nie mówię, że wszystkie, ale były i takie, które istnieją do dziś, które przy pomocy służb były także zakładane. No was, jako tych ludzi, którzy widzieli w Magdalence i w Okrągłym Stole, jak pan to mówi, zjeżdżalnie dla czerwonych, prawda?
Tak.
Żeby mogli sobie miękkie lądowisko znaleźć i dalej, że tak powiem, pełnić władzę, mieć pieniądze, stawać się autorytetami, prawda? Którzy będą pouczać teraz o demokracji,
tak jest,
o Europie, o wartościach. Przecież to są ci sami czerwoni. No i oni sobie tak właśnie zjechali. I panowie i panie mówiliście o tym, że dogadujecie się z bandytami, że trzeba zrobić rozliczenie tych ludzi, dlatego że jeżeli mamy budować ten dom, to musi być pewny fundament, a nie jakiś skruszały, zmurszały i nie wiadomo przez kogo i jak robiony.
Tak, tylko że oni się obawiali restytucji II Rzeczypospolitej, ponieważ w sierpniu 80 roku, kiedy pojawili się też dziennikarze zagraniczni, czyli okno na zachód zostało otwarte, oni po prostu widzieli, że tak, ten lud pracujący, który był podstawą ich działalności, lud pracujący miast i wsi, wywiesza flagi narodowe, śpiewa hymn narodowy polski, wiesza ikony religijne, odprawiają się msze święte. Oni się tak tego przestraszyli, że musieli zrobić taki kiks, żeby im to nie zaszkodziło. I proszę zauważyć, jak się to toczyło. Po Magdalence w 89 roku, 4 czerwca, naród przegonił komunistów. Przegonił. Tylko że myśmy nie mieli przywódców. Mieliśmy kolaborantów, którzy poszli na współpracę z komunistami. I zamiast pójść za głosem narodu, to myśmy wybrali Jaruzelskiego. No to mi przypomina powieść Bułhakowa, Mistrz i Małgorzata. Same paradoksy. Nie zrobiliśmy do dzisiejszego dnia lustracji, dekomunizacji i reprywatyzacji.
Ja pamiętam też ten czas, panie Stanisławie, już troszkę i pamiętam w Gazecie Wyborczej, która też za pieniądze Solidarności, zdaje się, była wówczas wydawana, artykuł Michnika, wasz prezydent, nasz premier.
Tak jest.
Więc to też jakby przypieczętowało ten układ okrągłostołowy, że się dogadaliśmy, że Jaruzelski nie jest problemem, że dyktator, ktoś, kto stał na czele zbrodniczego układu, po prostu mógł być prezydentem wtedy jeszcze PRL-u, a Czesław Kiszczak, jego prawa ręka, szefem MSW w tak zwanym pierwszym demokratycznym rządzie u Mazowieckiego.
To była wyższa szkoła jazdy, którą uprawiał Michnik, która miała na celu przede wszystkim zrelatywizowanie tego, czego relatywizować nie można. I to się udało. Poza tym, po wprowadzeniu stanu wojennego, ludzie mieli przetrącone kręgosłupy i nadzieje. I restytucja Związku Zawodowego Solidarność przez Wojciecha Jaruzelskiego po zawieszeniu stanu wojennego, to już nie była ta Solidarność z 80 roku i tych 16 miesięcy. Cała ekipa przywódcza związku została wymieniona. Nikt tego nie kontrolował. Bogusia Gołębia, Zdzisława Złotkowskiego, mnie i wielu innych członków prezydium czy zarządu regionu. Nikt formalnie nie odwołał po wyjściu z więzienia. Nie było takiego zabiegu formalnego, że jesteście odwołani. Nie, po prostu wy się nie liczycie. Bo myśmy naszym, że tak powiem, postawieniem się komunie, jak wprowadzała stan wojenny, dali dowód, że z nami nie można kręcić lodów. Bardzo długi czas wielu dziennikarzy w Polsce nas wykreślało. Kolaborowało po prostu z układem, który ich niósł. Dopiero potem nastąpiła polaryzacja w świecie dziennikarskim. No i to jest również zmartwienie takich agencji jak Gazeta Wyborcza. No i wszystkich tych, którzy by chcieli rozwiązać PiS i przejąć władzę. Otóż PiS może rozwiązać tylko i wyłącznie kartka wyborcza i decydenci, którym jest naród. Nie Platforma, nie Tusk, To, co oni robią, że cały czas, że tak powiem, nie puszczają nas z uścisku komentowania, to jest po prostu dywersja. To nie jest opozycja. To jest ta część, oczywiście, opozycji, która się uważa za totalną, żeby nie generalizować, spod znaku Platformy, to jest dywersja na Polskę i na polskość. Tusk o tym wyraźnie powiedział. Polska to nienormalność. Tylko myśmy nie zareagowali właściwie. Puściliśmy to mimo uszu. A w tym stwierdzeniu było wszystko. Trzeba było tylko przyłożyć logikę i wyciągnąć wnioski. No ale Polacy mają defekt, który trwa tak długo, jak byli Polacy od Mieszka I, a może wcześniej. My mamy za miękkie serce. My za łatwo przebaczamy wrogom.
Bez zadośćuczynienia, tak?
Bez zadośćuczynienia. Pod Grunwaldem, ale pod Malborkiem to już żeśmy odpuścili. No i z tego, co wyrosło, Prusy. Z konsekwencjami znanymi wszystkim. Komunistów żeśmy nie rozliczyli. Nie trzeba było nikogo zabijać, ani wieszać, ani może wsadzać do więzień tak, ale zabijać i wieszać nie. Trzeba było zrobić na modelu norweskim. Kiedy skończyła się II wojna światowa, Norwegowie, tych, którzy skolaborowali z Niemcami, współpracowali i donosili, odsunęli od jakichkolwiek stanowisk publicznych na 50 lat.
Bo teraz Mateusz Morawiecki jedzie do Parlamentu Europejskiego tłumaczyć rację polskiego rządu demokratycznie wybranego i towarzysze Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, którzy nie zostali odsunięci na 50 lat, właśnie pouczają o wartościach europejskich, o demokracji, o praworządności. Właśnie oni.
Dlatego mówię jeszcze raz publicznie i stanowczo. Nie wystarczy gadać. Trzeba podejmować twarde, żelazne decyzje. Bo gadanie jest jak wiatr. Jest czas na gadanie. Ale w pewnym momencie trzeba, panowie rządzący w Polsce z woli narodu, podejmować trudne decyzje i ludzi nikczemnych, którzy czynili zło narodowi polskiemu, trzeba karać, bo inaczej nie otworzymy drogi do sprawiedliwości. Kasta jurydyczna będzie się świetnie czuła, ale to nie będzie demokracja. To będzie sitwa. Tylko dlatego, że chcemy na okrągło, żeby nikogo nie skrzywdzić. Tak się nie da. Po prostu tak się nie da. Nie może być tak, że ludzie eliminują dobro i zło. I mówią na przykład tak. Gość rozwalił przystanek w jakimś mieście. No to jakim prawem go karać? Na przykład mówi pani Lempart czy jakaś inna osoba. On ma po prostu inną wrażliwość.
Tak to modne dzisiaj.
Nie ma dobra i zła. Jest inna wrażliwość. A zatem co musi przyjść? Tolerancja. Wyrozumiałość. Prawa człowieka, które już zwyrodniały od momentu, kiedy je uchwalano w 1948 i kiedy miały sens. No więc pełny relatywizm. Dochodzimy do idiotyzmu. Zaczynamy budować na bagnie. Bez punktów stałych, bez mocnego odbicia, niczego mądrego nie zbudujemy. I potem będzie ogólnopolskie narzekanie i płaczliwość. Jacy to my jesteśmy pokrzywdzeni. A czego nam zabrakło? Zabrakło nam dwóch rzeczy. Mądrych przywódców i mądrości. nie cwaniactwa, nie inteligencji, nie zdolności, tylko mądrości króla Salomona.
Panie Stanisławie, no tak, kiedy, no choćby spójrzmy, za chwilę jest 8 dzisiaj, więc za 3 dni będzie 11 dzień listopada, dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. No ze względu, przede wszystkim sami dla siebie staliśmy się wrogiem w tym XVIII wieku, prawda? Tylko na zewnątrz nas rozgrywali, ale to my sami staliśmy się największym wrogiem Rzeczpospolitej, stali się ci, którzy w niej mieszkali, a zewnętrzność to wykorzystała. Czy my dzisiaj powinniśmy rzeczywiście nie sentymentalnie tylko, nie jakoś emocjonalnie, ale też trzeba to czuć sercem, ale sercem rozumnym, no jakby pomyśleć rzeczywiście o wolności, o niepodległości, o Polsce, która jest konkretna, realna, a nie o jakichś naszych takich mrzonkach, tak, mirażach.
No bardzo dobrze to opisał nasz wspaniały dramaturg Stanisław Wyspiański w Weselu. Żeby oni chcieli chcieć, ale my widzimy, że oni nie chcą. Pytanie brzmi, kto wybrał pana prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie na prezydenta? No przecież nie krasnoludki, nie Rosja putinowska, nie Niemcy, no tylko część warszawiaków, znacząca. Czy wyście się zastanowili, kogo wybieracie na to stanowisko? Przecież ten gość się w ogóle nie nadaje na prezydenta. To jest duży dzieciak. Czyli my sobie sami przygotowujemy pułapkę. Albo kto wybrał panią Dulkiewicz w Gdańsku? Co ludzie mieli w głowie, kiedy wybierali? Czy mieli dobro Polski? Czy może budowali tylko układ dla siebie i dla swoich? Otóż problem samorządów. W założeniu Tuska samorządy miały być landami, które rozsadzą państwo polskie. Otóż ja się na coś takiego nie godzę. Państwo polskie musi być homogeniczne. I nie może być tak, że pan prezydent Warszawy, Trzaskowski, czy jakiś inny prezydent z innego miasta, mówi premierowi, że on się nie podporządkuje. No to jest czyste liberum veto. To musi być zwalczane zdecydowanie. Tu nie można czekać. Tworzy się system. Premier może powołać kogoś, kto jego reprezentuje w tym mieście. To musi chodzić. To musi się kręcić dla dobra całego narodu.
No, pamiętamy te
to nie może być tak, że na przykład Gdańsk ma swojego ministra spraw zagranicznych, który załatwia z Unią Europejską dla Gdańska pieniądze. To są pomysły, które niszczą państwowość, które uderzają w spójność całego państwa. Rozdziobią na skruki i wrony. Patrzmy, z kim tańczymy. Patrzmy, kogo wybieramy na stanowiska. Ale my, przychodzą wybory, a my sobie traktujemy to lajtowo, na luzie, prawda? Na kogo głosować, z kim można załatwić biznes, interes, w ogóle nie ma tego odniesienia, które było charakterystyczne dla naszych dziadków. Oni budowali, wtedy były inne czasy oczywiście, oni budowali spotykając się tam, gdzie mieszkali, w domach, postawy obywatelskie. Dzisiaj się nie buduje postaw obywatelskich. Dziś jest spryt, cwaniactwo, układowość. No i wychodzimy na tym jak Zabłocki na mydle. I nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Czy to, co mówię w tej chwili, mnie boli? Do imentu. Bardzo mnie boli, bo kocham moich rodaków. Lubię się z nimi spotykać, śmiać, tańczyć, rozmawiać, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego jest tak mało gospodarzy. Nam są potrzebni gospodarze. I w ręce takich ludzi trzeba oddawać władzę. Potrzebne nam są mocne rodziny, a nie idiotyzm, który płynie z jakiegoś zamroczenia. Na jakiej podstawie ogłaszacie to, co ogłaszacie? Że jest 59 płci. Przecież to jest idiotyzm biologiczny. Nikt tego nie czuje? Nikt. Silne państwo. Sprawne państwo. Wojsko, policja, straż, jedna, druga i tak dalej.
Edukacja.
Edukacja. Edukacja. To ma być edukacja, to ma być meblowanie głów. A nie testy i gotowce. My mamy wreszcie ludzi uczyć logicznego myślenia. Ponoszenia odpowiedzialności za czyny, które podejmujemy. Uczenie dobrej roboty we własnym domu. Wynoszenie śmieci, przyjmowanie gości, sprzątanie. Tam jest abecadło. Ale nie, my wolimy lajtowe życie.
I nierozerwalność decyzji z konsekwencjami.
Absolutnie. Tu nie może być tolerancji w ogóle. Inaczej się podchodzi do małego dziecka, no to każdy rozumie. Ale jak gość skończył 21 lat, czy tam 19, to musi ponosić konsekwencje. Albo to boli. Ma boleć. Ból jest najlepszym nauczycielem. I ojciec, mądry ojciec, nie pastwi się nad dziećmi, chyba że jest psychopatą. Matka też nie pastwi się nad dziećmi, ale wymaga. Mimo że boli, bo matka ma obowiązek patrzeć dalej. Dziecko nie ma tego obowiązku. Ojciec ma dokładnie taki sam obowiązek i musi być w jedności z żoną. I tak się rodzi prawdziwa solidarność. Jeżeli to się załamie, nie będzie żadnej solidarności, będzie ECS.
Europejskie Centrum
tak jest,
Solidarności.
Tak jest, tak jest. Ale nie będzie solidarności, która wynika z obowiązków, z wzajemnych relacji, ale żywych, nie wirtualnych. Żywych, żywy człowiek, który patrzy mi w oczy, kontroluje mnie w czasie rozmowy. Czy jest spójność między tym, co ja mówię, a tym, co ja robię? To buduje. To daje siłę, to jednoczy ludzi. Jak przyjdzie trudna sytuacja, to ja będę wiedział, na kim mogę polegać. Ale my żyjemy, każdy w swoim słoiku. Nie kontaktujemy się z drugim człowiekiem. Już nie patrzymy innym ludziom w oczy. W ogóle ich nie znamy. Jak mówimy dzień dobry, to mówimy nie wiadomo do kogo. Zamiast powiedzieć dzień dobry panu, upodmiotowić tego człowieka. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To dopiero jest powiedzenie dzień dobry, które buduje więź, które buduje solidarność wtedy, kiedy przyjdą ciężkie dni, ciężkie godziny. Nie będziemy wtedy sami. Będziemy wtedy jak spleciona lina okrętowa, której nie przerwie żaden tasak.
Zapraszamy Państwa do rozmowy. Słyszą też Państwo, że razem z panem Stanisławem Fudakowskim, który jest sekretarzem Stowarzyszenia Godności, no i opozycjonistą, przewodniczącym Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej przeciw stanowi wojennemu w grudniu 81 i uczestnikiem strajku w sierpniu 80 roku i później członkiem prezydium pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, psychologiem. Także rozmawiamy o solidarności tej przez wielkie S i o tej solidarności naszej powszedniej, dlatego że nie chcemy, żeby ta rozmowa to były tylko wspominki, czyli taka nostalgia za tym, co było, za jakby też no właśnie tym, co nas wtedy łączyło, ale też jakby wyjściem do przodu, co nas teraz może połączyć, jak teraz mamy się zachować w tej sytuacji, bo mamy rok 2021 i możemy być mądrzejsi o rok 1980 i każde, które były przed tym rokiem, prawda, 2021. Możemy być mądrzejsi, ale możemy też być głupi, tak jakby tych lat nie było. W związku z tym zapraszamy do rozmowy. Pan Stanisław Fudakowski razem z nami. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 56 południa, 536 600 100, 536 600 200 i dla naszych telewidzów, słuchaczy z zagranicy, numery 655 23 33, a także 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja wyłączę może radio,
bardzo
tak?
Proszę, tak, i wszystkich Państwa też.
Już muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz,
Dobrze, jak Państwo się dodzwonią, można radyjko przyciszyć, będziemy na antenie. I tak w miarę prosiłbym, żeby to sprawnie...
Już wykręciłam.
Tak, proszę, proszę.
Proszę ojca, lepiej być nie mogła, lepsza audycja być nie mogła. 200 lat dobrobycie, niech ten człowiek żyje, co to powiedział. Powtarzajcie to 1000 razy tym ludziom jałowym, bo większość ludzi jest jałowych. To jest moje zdanie. Lepszej audycji nie może być. Głowa do góry i likwidować tą brak wiary w siebie. Brak wiary w siebie likwidować, niech głowę ludzie podnoszą i jak najwięcej mówić, żeby wygrać, żeby PiS wygrał wybory. Jak najwięcej. Takiej audycji czekałam. Kilka lat czekałam i doczekałam się.
Dziękuję, dziękuję. Kto telefonował?
Michalina Zmiechowa z parafii Grobu Bożego. Wcale nie mam zamiaru się kryć.
Dziękuję, dziękuję bardzo pani Michalina.
Proszę panią, jeszcze ja chciałem pani powiedzieć jedną rzecz. Bardzo się cieszę, że pani to powiedziała, co pani powiedziała, ale to wymaga dalszego ciągu. Proszę iść do ludzi, tam gdzie pani mieszka, z taką gadką, jaką pani tu usłyszała. To ma być gadka serdeczna i twarda, a nie jakiś miękiszon, który opowiada bzdury i ludzie nie czują w ogóle konkretu. Mowa musi być konkretna. Człowiek musi gadać z kości, z nerwów, z tego, co przeżył. Wtedy to jest autentyczne, ludzie słuchają i są prawdziwi. I tego nam dzisiaj brakuje. I to ma być propozycja zamiast ideologii i propagandy.
Proszę bardzo. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo dziękuję za pana głos, pana Stanisława, dlatego że to jest głos człowieka, który mówi ma tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Ja mam pytanie takie do pana, bo jak kształtować te podstawy moralne, te poczucie obywatelskości u młodzieży, bo teraz jest coś takiego bardzo często lansowanego, że patriotyzm to jest obciach. To co pan powiedział, że polskość to nienormalność. Przed wojną te postawy obywatelskie były czymś naturalnym, czymś wyssanym z mlekiem matki, czymś przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu ten naród trwał i trwa. Ja mam pytanie, co zrobić takiego, co zrobić, żeby to się zmieniło, żeby wśród młodzieży zapanowała swoista moda na to właśnie, żeby dbać o najbliższe otoczenie, żeby budować jakieś więzi, relacje z osobami starszymi, z osobami samotnymi w tej dobie, prawda, koronawirusa. Także będę bardzo, bardzo wdzięczny za odpowiedź. Mówił Marcin z Warszawy.
Odpowiadam Dziękujemy. Panu precyzyjnie. Przede wszystkim trzeba stworzyć front własności dla zwykłych ludzi. Balcerowicz i jego cała operacja ekonomiczna wyprowadziła kapitał Polski za granicę. Dzięki marketom i rozmaitym innym pociągnięciom. Ludzie zostali goli weseli. Roślina musi być zakorzeniona w ziemi. We własności musi być zakorzeniony człowiek. Wszystkie przepisy, które są nadwyżką inflacyjną po rządach Platformy czy tych konwulsjach Balcerowicza, muszą być wyrzucone do dziury. Maksymalnie proste prawo, zrozumiałe dla wszystkich. I musi być organoleptycznie, na dotyk, własność. Jak będzie własność, jak młody Źróbek będzie czuł, że ta ziemia jest jego i że jego dziadków nie wyrzucą z ich domostwa, tak jak jest dzisiaj zrobione, to tylko od mądrości dziadków i ojców zależy, czy Źróbek tam będzie pracował. W moim przekonaniu będzie pracował, dlatego że będzie czuł, że to jest jego. Nie będzie wyjeżdżał za granicę. I musimy się z tym bardzo mocno śpieszyć, dlatego że niezależnie od tego, co dzisiaj mówi Kreml, czy mówią Niemcy, czy mówi dywersja wewnętrzna, musimy uzbroić młodych ludzi w dobrą robotę i w obowiązki.
W obowiązki. Pan mówi, panie Stanisławie, w obowiązki. Dzisiaj jest, powiedziałbym, taki festiwal praw, począwszy od tego, że na przykład, z całym szacunkiem oczywiście, tylko że każdy wiek ma też większą lub mniejszą mądrość. No raczej od starców się uczyli zawsze ludzie tej mądrości. Pajdokracja no nigdy nie jest specjalnie ciekawą formą rządów, no ale jeżeli taki, u nas się mówiło gzup, staje przed Ministerstwem Edukacji i no niezależnie i profesorowi i całemu zespołowi mówi, jaki powinien być kanon lektur szkolnych, prawda? Ktoś, kto ma 10, 12 czy 14 lat, jaki powinien być kanon lektur szkolnych? Ty weź czytaj przede wszystkim to, co masz do przeczytania. Za mnie się czytało w szkole mnóstwo książek. Teraz trzy na krzyż są czytane. Na maturach tekst jest dany jak Abel krowie i przepraszam bardzo, ale na podstawie tego krótkiego tekstu trzeba coś tam znaleźć, zapisać. Za mnie trzeba było znać całą epokę, żeby napisać wypracowanie przekrojowe na przykład na zadany temat. W związku z tym i to nie była kwestia też jakiejś pamięciowości, tylko jakby poznawania też tych horyzontów. A dzisiaj te horyzonty przed młodymi wytacza się, ty masz swoje prawa, ty nie możesz być w stresie, ty nie możesz, prawda, robi się taką postać nierzeczywistą, taką pacynkę, która potyka się później o każdą przeszkodę.
Muszę powiedzieć coś, co oczywiście leży mi na wątrobie i co mnie wścieka do imentu. Otóż pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zatyka się pojęciem stresu. A tak naprawdę chodzi o ucieczkę od odpowiedzialności. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić to, żeby te dzieci miały dzielnych, mądrych ojców. Od kogo to zależy? od kobiet, mądrych kobiet. Kiedy kobieta rozkwita? Kiedy jest pełna szczęścia, radości i cieszy się swoją kobiecością? Kiedy ma zrównoważonego, odpowiedzialnego, troskliwego, czułego przy sobie mężczyznę. To są układy ze sobą sprzężone. Od mojego postępowania w stosunku do kobiety, z którą jestem związany, zależy, czy ona będzie kwitnąć, czy ona będzie zdychać. I odwrotnie też. I my to musimy, tą lekcję odrobić, dlatego że myśmy po prostu schamieli we wzajemnych stosunkach. Jeżeli to zaczniemy pomalutku robić, bo tego się nie zrobi na zasadzie dekretu, to muszą być decyzje mężczyzn i kobiet. To nasze dzieci stopniowo będą rosnąć w normalnych warunkach. Jeżeli tego nie zrobimy, to psychologowie nie pomogą.
A, panie Stanisławie, a ten, to co jest na ulicach, hasła, marsze, no widzimy też nawet, że choćby po wyroku Trybunału Konstytucyjnego młode panie wraz nawet za rękę z chłopakami idą, no i tam wykrzykują wulgaryzmy, albo że mój brzuch, moje prawo, czy coś takiego. No ci panowie idą za rękę z tymi paniami i nawet z nimi razem krzyczą. To znaczy te panie, rozumiem, i panowie jednocześnie, bo teraz nie wiadomo, kto się kim opiekuje, czują się zaopiekowani.
Proszę ojca, od tych krzyków, których jest pełno na ulicach, i od okrzyków my się nie posuwamy do przodu. Co zamiast okrzyków? Musi być ciężka praca na swoim. To dopiero buduje. To daje owoce. To człowieka rozwija. To mu daje satysfakcję. To jednoczy ludzi ze sobą. To, o czym mówi ojciec, to jest tylko odreagowanie agresji, która jest pusta. Przyrasta tylko i wyłącznie decybeli. Nic więcej. Łapiemy pustkę. My nie mamy czasu na bezrozumne decyzje. Musimy zacząć szanować największą wartość, jaką wszyscy przynoszą na ten świat. Co jest tą wartością? Upływ czasu. Jeżeli nie będziemy szanować danego nam czasu, to złapiemy najgorszą sytuację psychologiczną, czyli pustkę. Musimy mądrze ten czas zagospodarowywać i tego życzę zarówno kobietom, jak i mężczyznom, którzy muszą ze sobą się nauczyć współpracować w szacunku wzajemnym, w troskliwości, w uczeniu się. Mężczyzna całe życie musi uczyć się kobiety, z którą się związał. I kobieta musi całe życie uczyć się mężczyzny, z którą się związała dobrowolnie. Oni są różni i całe szczęście, ale to jest warunek prawidłowego rozwoju ich owocu, ich miłości, czyli dzieci. I tu potrzebna jest odwaga, pracowitość, odpowiedzialność, poczucie humoru wtedy, kiedy jest ciężko. Inaczej trzeba spojrzeć. My myślimy reklamami. Odrzućmy te reklamy. Zejdźmy do konkretu. Zobaczmy, jak wygląda życie, że tak powiem, w działaniu. A nie w wyobraźni, nie w wirtualnej rzeczywistości, nie w jakich ideologiach. To jest celowo po to, żeby nas rozhermetyzować, żebyśmy stracili siłę, radość życia i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, co ojcu mówiłem przy kolacji. Ludzie, przestańmy rechotać. zacznijmy się do siebie uśmiechać. Zobaczycie, ile ciepła popłynie z waszych twarzy.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marek z Poznania. Witam ojca Dariusza i pana Stanisława Fudakowskiego. Dziękuję za podjęty temat. On jest tak aktualny, że wszystkie te porównania stanu wojennego i obecnego czasu, chociażby na granicy wschodniej, są jak najbardziej trafne. Pan Stanisław jako sekretarz Stowarzyszenia Godność to za mało moim zdaniem napełniające jego funkcje społeczne. Ja mam właśnie takie pytanie. Dlaczego taki jak pan Stanisław nie był w latach 80. we władzach ścisłych Solidarności, tylko ci niegodni ludzie, zaznaczam politycznie, jak Wałęsa, Borusewicz, Borowiak, Lis, Frasyniuk czy inni. Może pan wie, kto ich wtedy właśnie w Solidarności kreował na przywódców? To jest właśnie takie moje pytanie. Czy już tam nie było właśnie zdrady narodowej? Ja to tak mocno określam, bo czuję tą zdradę narodową już w latach właśnie 80. Bo gdyby wtedy wybrano takich ludzi jak pan Stanisław, czy na przykład świętą pamięci Walentynowicz, gwiazdę Kaczyńskiego Lecha, to dzisiaj bylibyśmy na pewno mieli innych, lepszych ludzi i byśmy byli w lepszym położeniu jako Polska Rzeczpospolita. I chciałbym tu jeszcze podkreślić taką sprawę, bo była w telewizji Trwam poruszana. Dobrze, że mieliśmy takiego generała Kuklińskiego czy Reagana, prezydenta Ameryki, bo wtedy rzeczywiście z polską racją stanu byłoby na pewno źle. I tylko mi teraz szkoda, pan na pewno będzie wiedział, panie Stanisławie, świętej pamięci już pana Trzaniawskiego, który oddał swe życie za pamięć właśnie o Ryszardzie Kuklińskim. Właśnie on propagował to jego życie poprzez muzeum i założonym przez siebie fundacji właśnie pamięci generała Kuklińskiego. I proszę sobie wyobrazić, że za to właśnie dostał pan Trzaniawski wyrok. To jest właśnie ta rzekome samobójstwo w górach, w naszych górach Tatrach. No ja chciałbym tu powiedzieć właśnie cześć jego pamięci, bo tylko mogę to powiedzieć. To był naprawdę dobry człowiek. Dawał wiele razy świadectwo. Tak jak pan teraz, panie Stanisławie, w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. I teraz tak, moja rada jest na dzisiaj, panie Stanisławie, taka, żeby pan ze swoim właśnie tym bagażem doświadczeń, które pan tu prezentuje, powinien pan być właśnie, moim zdaniem, w ścisłych władzach dzisiaj w PiS-ie, na jakimś zacnym stanowisku. I wtedy byłoby naprawdę dobrze, bo chociażby powinien pan pełnić jakieś funkcje takie, chociażby prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. No nie chcę tu wymieniać, w czym by się pan nadawał, ale właśnie, żeby pan był obecny w PiS-ie, czyli w Prawie i Sprawiedliwości, no i tworzył tą dzisiejszą, nazwijmy to, politykę w rządzie Kaczyńskiego, czy właśnie Mateusza Morawieckiego.
Dziękuję, panie Marku.
Ja bym chciał odpowiedzieć panu na pana słuszne uwagi, tylko mam jedno zastrzeżenie. Niech pan sobie wyobrazi, że my się od 89 roku bawimy w demokrację. To co, ja mam sam siebie wybrać i jeszcze chodzić z dyktą na plecach docenta mnie ludzie docenta? Przecież to jest absurd. To jest elektorat złożony z Polaków, dla których Polska i polskość jest na pierwszym miejscu. I teraz wszyscy moi rodacy powinni sobie dzisiaj i jutro odpowiedzieć, czy mi naprawdę, naprawdę zależy na Polsce. Czy mi naprawdę zależy na polskości. Jeżeli sobie pozytywnie odpowiemy, każdy w swoim sumieniu, bez ostentacji telewizyjnej, to gwarantuję panu, że będziecie umieli wybrać, wskazać tych ludzi, którzy na to zasługują. Nie czekajcie, że oni sami wyjdą z cienia i sami siebie wybiorą. To wy jesteście podmiotem demokratycznego życia. Na wsiach, w Polsce, w miastach. I wy musicie się spotykać, słuchając rozmaitych audycji, poznając ludzi. Chcielibyśmy, żeby ten człowiek był naszym reprezentantem, ponieważ słuchaliśmy go, daje gwarancję, że nas nie zawiedzie. Natomiast jeżeli będziemy czekać, to nas na pewno zgrillują. Na pewno. Ale to jest na własne życzenie. Te wszystkie problemy, z którymi myśmy się dotychczas spotykali, to jest na życzenie Polaków. To Polacy sobie sami wykreowali takie miernoty.
Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
I jesteśmy na antenie, prosimy.
Janusz Olewiński, Siedlce z tej strony.
Prosimy.
Ja mam pytanie takie, bo tutaj możemy się, prawda, informować, pouczać, róbmy to, róbmy tamto. Ja chciałbym zapytać o konkretną rzecz pana Fudakowskiego, no i jednocześnie jego stowarzyszenia. O co chodzi? Jak przyciągnąć, tam było telefon bodajże, był młodzież, patriotyczną młodzież, do patriotyzmu zachęcić. Czy sytuacja dzisiaj, gdy rodzice czy dziadkowie weteranów opozycji antykomunistycznej żyją w nędzy, to jest chwalebne czy nie bardzo? Czy to jest przyciągające ich dzieci czy wnuków do wartości patriotycznych, gdy my się upominamy od wielu, wielu lat o uregulowanie tych spraw? Dzisiaj się dowiadujemy, że podjęto decyzję, jeszcze tam nie przegłosowano, 3000 osobom ze statusem jednorazowo przyznać. Raz na 31 lat, gdy tymczasem niedawno sprawujący władzę politycy przyznali sobie od 5,5 do 9 tysięcy co miesiąc. Czy człowiek, mamy listę nie wszystkich, kilkudziesięciu osób, weteranów opozycji, którzy mają dodatki tylko 460 zł, z tego żyją. Nie mają renty, emerytury, nie pracują. Albo czy z 2000 zł utrzymanie siebie to jest godziwe. My możemy instruować premiera, co ma zrobić, prawda? Ale my możemy zacząć sami od tego. Także ja bym zachęcał pana stowarzyszenia i pana, żebyście się do nas przyłączyli i poparli te starania, o które my czynimy od wielu lat.
Januszu.
Ten człowiek to jest garstka ludzi, godziwie żyła, a nie rzucano im dosłownie ochłapy, żeby mogli żyć z dnia na dzień. Nie wiadomo, co będzie jutro.
Januszu.
Takie jest nasze zdanie. My
dobrze, jesteśmy, ale mogę odpowiedzieć? Januszu, pełna zgoda z tym, co mówisz. Hańbą jest, że ludzie, którzy walczyli o Polskę, siedzieli w więzieniach, ponosili koszty osobiste w postaci zawodowej, chorobowej, małżeńskiej, rozpadały się małżeństwa i tak dalej. I teraz te osoby muszą jak psu z gardła wyciągać ochłapy. To jest hańba dla naszego narodu. Tacy ludzie, którzy rzeczywiście zapisali się jako bohaterowie, dzięki którym inni żyją, powinni być godziwie uhonorowani i nie powinni w ogóle wychodzić z domu. To jest obowiązek prezydenta, premiera i to powinno być zrobione z automatu, bo to są ludzie, którzy są bardzo często chorowici, już nie domagają i pan prezydent i pan premier, który ma w tej chwili oczywiście bardzo poważne problemy na głowie, ale nie może z tym zwlekać, bo ci ludzie za chwilę wymrą. I to samo dotyczy dziennikarzy. Dziennikarze nie wiadomo na co czekają. Przecież my żyjemy wśród was, a wy w ogóle do nas nie przychodzicie, nie chcecie zarejestrować naszych opowieści o tamtym okresie i za chwilę będziecie chodzić na cmentarz i się dziwić, że myśmy umarli. Historia jeszcze chodzi na własnych nogach. Najwyższy czas, żeby ruszyć z tych redakcji i udać się do tych ludzi. Masę ludzi już poumierało. Jeszcze są ludzie, którzy pamiętają 80. rok i wcześniej, i to koniecznie trzeba zarejestrować.
Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy o Solidarności, a naszym gościem jest pan Stanisław Fudakowski, sekretarz Stowarzyszenia Godność, psycholog, uczestnik strajków w latach 80. i także więzień skazany przez władze PRL-u na 3,5 roku pozbawienia wolności, członek prezydium pierwszego Krajowego Związku Zawodowego Solidarności. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pana Stanisława. Właśnie a propos tej młodzieży i tego, co się dzieje teraz, w jaki sposób no podejść tak naprawdę do tej przyszłości, prawda, wychowania i no bo to są takie czynniki, jakby to ująć, chodzi mi konkretnie o wpływy, no Unia Europejska, prawda, także ten dzisiejszy popęd, prawda, smartfony, komputery, to wszystko nas odrywa też od Boga i od tych właśnie tych cech, tych uczciwości i tego, tych takich dobroci, w których kiedyś właśnie więcej było. No jak temu zaradzić, temu wszystkiemu? No czy to po prostu tak z tego wychodzi, że to już po prostu no, nie za bardzo coś się da zrobić?
Nie zlikwidujemy postępu technologicznego, nie zlikwidujemy komputerów. To ma być. To jest urządzenie, z którego należy rozumnie korzystać. Powinniśmy położyć akcent nie na emocje, tylko na piętro wyżej, na używanie rozumu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, układ odniesienia. Zacznijmy szanować my mężczyźni, zacznijmy być prawdziwymi mężczyznami. Zacznijmy pokazywać dzieciom, jak mężczyzna traktuje kobietę. Przypominam sobie mojego tatę świętej pamięci i chcę to powiedzieć publicznie. Nasz tata, mnie i mojemu bratu, kiedy byliśmy takie źróbki i nosiło nas tak, że grzały się tam procesory, i byliśmy wściekli na jakąś tam Hankę, czy Halinę, czy jakąś koleżankę. I my tam od razu żeśmy ujadali, co my z nią zrobimy. A tata nam spokojnie powiedział, jeżeli chociaż raz uderzysz kobietę, przestajesz być mężczyzną. I to, co powiedział tata, to trzeba zastosować dzisiaj po to, żeby dzieci miały wzorzec. I tak samo kobiety powinny częściej używać czułości, serdeczności, kobiecości, wyrozumienia w stosunku do mężczyzn, z którymi los, Pan Bóg ich złączył. I wtedy zaczną się dziać cuda. Dzieci zaczną po prostu odtajać się z tej zmarzliny neoliberalnej, bo one potrzebują ojca i potrzebują matki, ale nie osobno, tylko we wzajemnej relacji. I to jest przedmiot do refleksji, do zastanowienia, bez ostentacji, dzisiaj i jutro w ciszy waszego domu. Zacznijmy siebie wzajemnie szanować, a wówczas dzieci będą spokojniejsze. A internetu i tych wszystkich innych rzeczy nie niszczmy, no bo to jest technika, nie? Starajmy się podpowiadać dzieciom, że warto byłoby na przykład pójść na rower, czy razem pojechać na rower, czy popływać, a nie 8 godzin dziecko patrzy się w smartfona i to rzeczywiście dzisiaj psychologowie to badają i stwierdzają, no robi spustoszenie w mózgu, zwłaszcza młodych ludzi. Ale podstawa to są wzajemne relacje, odbudowa męskości i kobiecości.
Dziękuję bardzo. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się, Andrzej Śmiła. Jestem na antenie, tak?
Tak, jesteśmy.
Jestem niesamowicie wdzięczny panu Stanisławowi za piękny program. Oglądałem z wielkim zaciekawieniem pierwszą część w telewizji, natomiast teraz w radio również. Po prostu no, wiele stwierdzeń tutaj jest takich, do których chciałbym się odnieść jak najkrócej. Otóż jako, powiem tak, Solidarność Rolnicza w tym roku ma 40-lecie. I ja tak najkrócej chciałbym po prostu odnieść się do jednego punktu. I to, co tutaj pan Stanisław mówił w kontekście, prawda, niezauważenie, prawda, pewnych rzeczy, niedocenienie tego, tych ludzi, którym coś się zawdzięcza i tak dalej. Ja nie chcę być za bardzo zrozumiały, ale myślę, że historia powinna w pewnym sensie ocenić 2015 rok, kiedy my jako społeczność rolnicza stanęliśmy w słusznej sprawie, zwyciężyliśmy. I teraz mnie bardzo boli, jeżeli ja słyszę tutaj, załóżmy, wspomnienie i mówi się o Solidarności, o rolnikach, prawda, i kończy się na 89 roku. A co jest dalej? A gdzie jest 2015 rok? A gdzie jest, i teraz idąc dalej, odnośnie pana Stanisława, wiele osób, którym Polska wiele zawdzięcza, nie tylko Polska, ale Europa, świat, wiele, już, prawda, nie chcę tak chaotycznie, prawda, pana Kuczyńskiego, którego wspominano, prawda, mówiono jako zdrajca, prawda, i tak dalej. No to jest taka aberracja, jakieś takie pomieszanie pomysłów. Dziękuję za to stwierdzenie. Używajmy rozumu i wiedzmy, co jest dobre dla Polski, co jest dobre dla mnie, co jest dobre dla ojczyzny i dla wiary. I w tym kontekście myślę, że zbudujemy tutaj na dobrych fundamentach naszą przyszłość, naszą Polskę. Wrócimy do prawdziwych wartości i wrócimy do wyniesienia naszej ojczyzny na wyżyny tutaj, ale musimy być mądrzy, musimy używać rozumu i musimy wiedzieć, skąd wyrośliśmy i jakie są działania. I ja często wspomniałem, muszę powiedzieć jeszcze raz odnośnie tego pana Tuska, prawda, i tak dalej, i tej całej zbieraniny, bo ja nie wiem, jak to można określić. Przepraszam, katolik powinien, prawda, nie używać takich ostrych słów, ale myślę, że nieraz trzeba. Po prostu ci ludzie powinni być po prostu na banicie skazani wieczną, prawda, ogłoszeni jako zdrajcy narodowi. Teraz, jeżeli ja widzę, że ci ludzie tutaj popierają tych z drugiej strony granicy, prawda, gdzie oni po prostu atakują granice, prawda, i to jest przyzwolenie społeczne. Tych ludzi ktoś wybierał, prawda. No jak? Teraz, jeżeli widzę, że na przykład 26% ma właśnie Platforma, prawda, ci, którzy są przeciwko Polsce, niech wyjeżdżają na wieczną panicję, niech nie wracają. Po prostu musimy zbudować na prawdziwych fundamentach, na prawdziwych Polakach, prawdziwych patriotach, który po prostu musimy przywrócić to, co polskie, to, co honorowe i to, co w imię wiary i Ewangelii. Szczęść Boże.
Ja chciałem panu jeszcze dopowiedzieć, zgadzam się z panem, tylko chciałem coś dopowiedzieć. Otóż my nie musimy ani przeklinać, ani jakichś takich peanów takich tutaj wygłaszać, tylko my musimy po prostu działać po cichu. Przychodzą wybory. Nie musimy opluwać Tuska. Absolutnie. Tylko jak mądry gospodarz patrzymy, jaki to jest pracownik. Co on zrobił dla nas? Co on zrobił dla Polski? Co on sobą reprezentuje? Jeżeli wychodzi duży minus, to my w ogóle nie wygłaszamy żadnych oracji na temat Tuska, tylko idziemy do wyborów i go po prostu skreślamy. Kończymy jego karierę. Nie dostarczamy mu paliwa do tego, żeby ujadał w telewizji, w radiu i tak dalej. To my jesteśmy decydentami. To my się nazywamy narodem polskim. I naród polski to słowo, ta akustyka, naród polski, to jest dźwięk, który spędza sens powiek renegatów, zdrajców i kolaborantów. A my musimy z uporem maniaka trwać przy narodzie polskim, przy jego wartościach, przy dziedzictwie ojców, czy się to komuś podoba, czy nie. Nikt nie będzie naszemu narodowi narzucał swoich fanaberii. I w tym się mieści również Tusk. Ale nie trzeba go ani nawracać, ani słowami poklepywać, tylko trzeba po prostu zrobić kreskę. I tyle. I to jest wszystko.
Panie Stanisławie, pan tutaj wspomniał też o granicy, więc no, zobaczył Łukaszenka i Moskwa, że na Łotwie, na Litwie jakby się niewiele wskóra, bo jest jeden głos. No, u nas zaczęły pojawiać się, jak słyszeliśmy, różne głosy i czytałem wywiad z panem profesorem Romualdem Szeremietiewem, który mówił tak na temat taktyki, że spodziewana taktyka, która teraz jest na Polsce no już przeprowadzana, już nawet nie testowana, to jeszcze nic nadzwyczajnego. Wiadomo było, że tak będzie od czasu, jak w Sejmie opozycja zrobiła straszny hałas na temat dzieci z Michałowa. Podpowiedziała stronie białoruskiej, że to jest świetny sposób, żeby utrudnić życie Polsce i to się dzieje nic nadzwyczajnego. I mówi o tym, jak widzi, jak ten przychodźca ma nożyce do przecinania drutu. No i patrzy na polskiego żołnierza i przycina sobie i śmieje mu się w twarz. Tak to dzisiaj wygląda na tej granicy polsko-białoruskiej. Czy właśnie, no powiem to, ale czy ta piąta kolumna, no to nie jest właśnie paliwo dane i już dawno ten problem mógłby się rozwiązać, gdyby nie piąta kolumna?
Tak, i tu powstaje problem dla rządu. Dla prezydenta i dla rządu. Rząd i prezydent, konkretnie Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda, muszą wreszcie podjąć decyzję męską. Wóz albo przewóz. Jeżeli jest nowotwór, to się go wycina. To nie są Polacy. Oni nie mają Polski i polskości w swoim sercu. Gdyby mieli, to by się inaczej zachowywali. Nie jeździliby do Brukseli z donosami na Polskę. To jest hańba. I w związku z tym, jeżeli my, jako naród, jako wybrany rząd, będziemy przymykać oko i nie ukażemy ludzi, którzy działają przeciwko Polsce, to sami sobie fundujemy przegraną. Przychodzi czas uśmiechu. Przychodzi czas siedzenia przy stole i śpiewania, i picia wina. Ale przychodzi też moment, kiedy trzeba wziąć bat i strzelić z niego. I żadnych sentymentów, żadnej tolerancji i żadnej litości za zdradę. Jeżeli tego nie będziemy robić, nie będziemy ani prawdziwymi mężczyznami, ani patriotami, ani obrońcami naszej ojczyzny.
No właśnie ci posłowie, chociaż nie tylko pewnie posłów ma pan na myśli, taką przysięgę składają. Ja jeszcze raz przynajmniej ten początek zacytuję. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa. To jest ta przysięga, którą składają. Wobec narodu. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie z tej strony ksiądz Adrian Kapelan, hospicjum w Kielcach. Włączając się właśnie w tę dzisiejszą audycję, no myślę, że tutaj tak poruszony został wątek właśnie tych działaczy Solidarności, tych, którzy no, dzisiaj może cierpią jakieś tam biedę i tak dalej. Proszę ojca Dariusza, proszę pana prezesa i wszystkim wiadomo słuchaczy. Ja mam sytuację taką w rodzinie, że mój dziadek świętej pamięci ze strony mamy był szewcem. Stracił wiele, ponieważ pewnego dnia jeden Czech z UB przyszedł, zabrał skóry do produkcji butów po prostu. To był naprawdę spory majątek wtedy. Dziadek już w zasadzie nie, że tak powiem, nie odkuł się na taką skalę po prostu. Już po prostu po to były lata pracy. Ale mimo to nigdy, ale to nigdy nie usłyszałem, że nie warto było, że stracił coś, nie zmienił poglądów, a miłość do ojczyzny i do Pana Boga przekazał dalej. Babcia ze strony taty musiała przeżyć właśnie tułaczkę na Syberii po prostu, była przesiedleńcem. Potem do Jeleniogóry właśnie zostali wszyscy przesiedleni tam z tamtego rejonu. No Jeleniogóry i ziemie zachodnie oczywiście Polski. I też nie straciła z ducha patriotyzmu, mimo że cenę i ona i jej właśnie tam wtedy najbliżsi zapłacili dosyć dużą. Ja dzięki temu mam też taką wrażliwość właśnie, że z domu to wyniosłem. I powiem tak, dzisiaj w stosunku do młodzieży, bo mówimy o solidarności, o pracy, po prostu trzeba młodzieży przedstawić fakty, jakie są, jakie mają miejsce. I młodzież, myślę, bardzo dobrze wyinterpretuje sobie to wszystko. Wystarczy tylko powiedzieć, przypomnieć, co pewien pan, który dzisiaj wielce poucza, co to rząd powinien zrobić, jak powinien zrobić. Wystarczy przytoczyć jego słowa sprzed jakiegoś tam czasu, jak wtedy się wypowiadał na temat tego, żeby wszystkich hurtem przyjmować, bo Unia Europejska i tak dalej. Po prostu wystarczy powiedzieć, co ci ludzie mówili wcześniej i cieszyć się też z tego, bo ja kilkanaście lat spowiadałem na Jasnogórze jako spowiednik. I wiem, że choć to nie widać może tak jeszcze na taką skalę, ale jest dużo dzieci, dużo młodzieży, biorą udział w rekonstrukcjach, przyjeżdżają na pielgrzymki, interesują się historią. Ja pracowałem w parafii z jednym kolegą, księdzem, który prowadził takie kółko historyczne na plebanii, bo była taka możliwość, szkoła wyraziła zgodę na to po prostu. Kilkanaście osób do niego przychodziło, pasjonat właśnie, taki ksiądz Zbyszek Grzesiński, pasjonat historii, kolekcję hełmów z całego świata miał wojskowych, więc to da radę młodzież zachęcić, tylko nie bójmy się wychodzić do nich, więc nie bójmy się, mam na myśli nauczycieli, rodziców, ale też i kapłanów, katechetów, nie bójmy się trudnych tematów, nie bójmy się poprawności politycznej tak zwanej. Młodzież prędzej czy później zrozumie, gdzie leży prawda po prostu. I trzeba wracać nam, myślę, bo to jest ważne, do tego pytania, które zadał nam wszystkim, sobie też, pan premier Olszewski świętej pamięci, wtedy, kiedy ważyły się losy jego rządu. Czyja będzie Polska? I to jest kluczowe, bo albo Polska będzie nasza, Polaków, co oczywiście niektórzy nam zarzucają, że jesteśmy przez to jakimiś nacjonalistami i wręcz faszystami. Zupełnie nieporozumienie po prostu. Po prostu kochamy swoją ojczyznę. Albo będzie niestety czyjaś. Jak już przedawiali się w historii. Przy rozbiorach, przy targowicy. Obawiam się, że dzisiaj też mamy taką targowicę. Ale ja mimo wszystko wierzę w to i z taką nadzieją patrzę, że uda nam się, może to nie będzie praca efektowna od początku, ale jeżeli będziemy chcieli, to uda nam się to wszystko dobrze poukładać i przezwyciężyć po prostu. Tyle mam do dodania.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam i zapewniam o modlitwie też za ojca Dariusza, za całą ekipę, za też tutaj pana prezesa stowarzyszenia i za wszystkich, którym zależy na Polsce. Dzięki.
Dziękuję panu i chciałem jeszcze tylko uzupełnić, że zgadzam się z panem, że my musimy w tej chwili obudzić rozum, obudzić w nas rozum i podporządkować rozumowi nasze stany emocjonalne. Dlaczego? Dlaczego musimy to robić? A żeby drugi człowiek, który nas spotyka, doświadczył z naszej strony poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Żeby nie było tam chamstwa w języku. Żeby było miłe spojrzenie. Żeby była konsekwencja męska. Żeby był urok i ciepło uśmiechu kobiecego. Popracujmy nad tym i zobaczymy, jak nasze dzieci będą rozkwitać jak piękna kwietna łąka. Jakie będą szczęśliwe. Tylko musimy zdać sobie sprawę, że nie kupimy tego w marketach. My to musimy przepracować w sobie. I to, o czym mówimy w tej chwili, jest owocem zrywu sierpniowego. Że myśmy raptem poczuli się gospodarzami u siebie, podmiotem. I mimo, że komuna potem próbowała to zmrozić mrozem stanu wojennego, to my dziś idziemy dalej, ponieważ był rok 2015. I cały problem dzisiaj polega na tym, jak utrzymać i rozwinąć to, czego doświadczamy od roku 2015. I w tym musimy wziąć wszyscy udział.
Czy też chcemy być gospodarzami, panie Stanisławie, bo to też jest pytanie, prawda? No jeżeli jedna sędzia każe zamknąć kopalnię, elektrownię i wyłączyć ludziom ciepło, prąd, wszystko i bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli Niemcy mówią o solidarności europejskiej, a równocześnie dogadują się z Moskwą i mają w nosie i Ukrainę w gruncie rzeczy, i Polskę, i tę część Europy Środkowo-Wschodniej.
Proszę państwa, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Wśród nas są ludzie, którzy nie mają w sercu Polski i polskości. I my musimy wiedzieć, z kim tańczymy. I ci ludzie najchętniej zrobiliby z Polski żerowisko. To, o czym mówiłem na internecie. Czyli tylko koryto, żadnych zobowiązań. I z takimi ludźmi jest nam nie po drodze. I my jako gospodarze musimy rozeznawać, z kim robimy interesy. Rozeznawać intencje tych, którzy próbują nam obiecywać złote góry, a okazuje się, że to są oszuści. O Polskę trzeba walczyć. Polska to nie jest gotowiec, który kupujemy w sklepie. Papież nam to jasno mówił. O wolność musimy stale walczyć i ją zabezpieczać. I ona będzie narażona na gwałt, będzie narażona na wyśmianie. Ale ludzie, którzy mają Polskę w sercu, muszą być silniejsi od prowokatorów. I to jest zadanie dla nas wszystkich.
Pan przypomniał, panie Stanisławie, też Donalda Tuska, który dzisiaj jest wielkim mentorem. I na przykład napisał dzisiaj na Twitterze tak do premiera Mateusza Morawieckiego. Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie jest biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać, pisze Donald Tusk.
My jako Polacy, Francuzi jako Francuzi, Niemcy jako Niemcy i inne kraje. My nie mamy obowiązku zbawiać całego świata. Nie mamy. My mamy obowiązek dbać o naszą rodzinę. Bo żeśmy się do tego zobowiązali. My mamy obowiązek dbać o naszą ojczyznę. A nie o obce narody. Obce narody mają u siebie urządzać swój dom. Jeżeli będą potrzebowali pomocy, to my i ją wyślemy. Tam, gdzie oni są. A nie mają się włóczyć po Europie i siać zamęt. I każdy normalny człowiek, który ma dom, nie będzie dawał kluczy byle komu. Klucze to jest zaufanie. Na nie trzeba sobie zarobić. I niech Tusk nie będzie taki mądry, bo to, co sieje, to jest po prostu ideologia i prowokacja.
Ale chyba na tym właśnie zależy, żeby...
A poza tym Tusk mógłby się do premiera zwracać, panie premierze, a nie Mateuszu, bo to nie jest piaskownica. Miliony ludzi w Polsce. Jaki przykład dajesz Tusku, kiedy poklepujesz premiera po ramieniu? Ja bym sobie na to nie pozwolił.
Panie Stanisławie, wspomniał tu ksiądz Adrian, który przed chwilą dzwonił, też premiera Jana Olszewskiego. No bo mówimy też o historii, o Solidarności. Przypomnijmy, że Jan Olszewski był mecenasem choćby w wielu procesach ludzi Solidarności. I rzeczywiście był człowiekiem takim, który no, prowadził pierwszy w pełni niekomunistyczny rząd. Wtedy miała być przeprowadzona lustracja, o której pan dzisiaj też powiedział, że nie została przeprowadzona, że zamazano, zamiast wyczyścić szybę, zamazano ją i powiedziano, jedziemy dalej, prawda, w samochodzie, że tak to wyglądało. No i wówczas panowie Wałęsa, między innymi też Donald Tusk, postanowili, jakby dogadali się wszyscy po to, żeby Jana Olszewskiego i jego rząd w czasie tak zwanej nocnej zmiany w 92 roku obalić. Tutaj ksiądz Adrian powiedział pewne ważne słowa. Ja myślę, że to może dzisiaj, kiedy też myślimy o Polsce, żeby fragmencik dosłownie minutowy tych słów pana premiera Jana Olszewskiego przypomnieć i poproszę pana o krótki komentarz do tego, dobrze?
Bardzo proszę.
Posłuchajmy.
Oświadczam, że nie składam rezygnacji. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mi od kontaktu z ludźmi eskortą, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo.
No i odwołali.
To był przykład wypowiedzi człowieka, który był do końca wolny, wewnętrznie wolny. Kto go odwołał? Ci, którzy nie zostali rozliczeni. To jest posiew braku konsekwencji, zdrady, kolaboracji, układów. Ktoś nasiał konkolu i ten konkol wziął udział w głosowaniu za odwołaniem takiego człowieka jak Jan Olszewski. Czy to jest lekcja dla nas? Oczywiście tak. Teraz powiem tak. Wielu moich rodaków i rodaczek, Polek i Polaków, jest zniechęconych, jest sfrustrowanych, ma dosyć. Najchętniej by przespali pół roku, żeby nie patrzeć na to. Otóż chcę powiedzieć bardzo mocno, jaka jest alternatywa? Musimy walczyć. Jeżeli nie będziemy silniejsi od naszego bólu, wszyscy, nie pójdziemy do przodu. Wrogowie będą klaskać, a my się będziemy zapadać do czarnej dziury, którą sami wykopaliśmy. Musimy iść drogą, którą wyznaczają tacy ludzie jak Jan Olszewski, jak Jan Paweł II, jak wielu dzielnych działaczy Solidarności, którzy nie zawahali się pójść do więzień. Za Polskę. Polska to jest dziedzictwo naszych ojców. Co? Chcemy być żerowiskiem? Na własne życzenie chcemy, żeby nas lekceważono na salonach Europy? Żadnych kompleksów, proszę państwa. Polska ma 1050 lat. Trzeba nabrać ducha, trzeba nabrać ufności, wiary, szanować dziedzictwo i mieć w sercu Polskę. I chciałbym teraz z tego miejsca w imieniu Stowarzyszenia Godność i jego przewodniczącego Czesława Nowaka i Andrzeja Osipowa jako wice prosić Polaków, którzy mają jeszcze w sercu Polskę i polskość, aby mocnym murem otoczyli rząd Mateusza Morawieckiego i osobę prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. Pytam się Polaków, moich rodaków, czy patrząc na scenę polityczną widzicie alternatywę dla rządów Mateusza Morawieckiego? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej alternatywy. Nie można wyskakiwać z samolotu, bo się zabijemy. Musimy pomagać temu rządowi. Robić mądre, rzeczowe, kompetentne uwagi. Ale przestańmy chodzić po ulicach i nie róbmy rabanu. Nie wykrzykujmy strasznych słów, które tylko pogarszają sytuację i napinają nerwy i cieszą naszych wrogów. I to jest zadanie dla całego naszego narodu, dla Polek i Polaków, a także dla młodych ludzi. Nie bójcie się przyszłości. Czas pracuje na waszą korzyść. Tylko inwestujcie w mądrość. Dziękuję.
Bardzo proszę, halo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do rozmów?
Tak, prosimy.
Jan z Łodzi. Ja chciałem panu Stanisławowi bardzo podziękować, ponieważ my często kierujemy się taką roztropnością tylko ludzką, a zapominamy. I tutaj chciałem podziękować Duchowi Świętemu, że pan ma takie trafne i gotowe sądy i to nas ubogaca. Ale tutaj się mówi o piątej kolumnie. Ja kiedyś czytałem stanowisko Himmlera, który odniósł się do swoich rodaków, jak traktować Polaków na terenie Rzeszy, czyli tych robotników i tak dalej. I co ciekawe, ja po przeczytaniu tej ulotki doszedłem do wniosku, że stanowisko Himmlera jest to same ze stanowiskiem pana Tuska. Jak traktować Polaków, ponieważ on reprezentuje tak jak Himmler państwo ludowe.
Takich od razu, panie Januszu, takich aż porównań bym nie czynił, bo
Panie Januszu,
ja muszę zareagować, bo się z tym nie zgadzam i uważam, że nie należy porównywać nikogo do zbrodniarzy niemieckich, hitlerowskich, nawet w słowach, tak? Możemy powiedzieć o jakiejś taktyce, o jakimś zachowaniu, ale tutaj, żeby to jasno wybrzmiewało, bo pan może o tym nie myśleć, ale tak z tego, co pan mówi, można to zrozumieć, bo ja tak na przykład zrozumiałem, w związku z tym ktoś inny też może zrozumieć. Więc prosiłbym, żeby tutaj być precyzyjnym.
Ja chciałem przeczytać, co w tej ulotce było przecież, nic więcej, proszę ojca. przecież chyba to nie jest przestępstwem, kiedy ja na podstawie książek historycznych próbuję coś przekazać.
No to nie jest przestępstwo, tylko jak już robimy zbitkę dwóch nazwisk, to może to być inaczej zrozumiane.
Tylko on reprezentował państwo niemieckie w czasie okupacji. To był...
No niech pan przeczyta już, bo będziemy teraz 10 minut tłumaczyć to, co...
Chodzi o jedną rzecz, bo Jan Paweł II mówił o tym, żeby z narodami nawiązywać pewne kontakty, a szczególnie poprzez wspólną wiarę katolicką. I to jest słuszna droga, tylko proszę ojcze redaktorze powiedzieć, co Tusk robi, co pan Tusk robi z naszą wiarą i jak nas traktuje katolików w naszym narodowym państwie. Po prostu on niszczy nas, katolików, i naszą wiarę. Czyli jak my mamy, nie wiem, czy pan Tusk przyjechał jako z Niemiec, on wrócił jako inny człowiek. Nie wiem, czy jako drugi Luter jakiś, bo po prostu on nam niszczy wiarę i my tracimy kontakty poprzez jego działalność, kontakty z narodem, który jest przecież też chrześcijański. Bo chodzi mi o te, kontakty.
Ale kontakty z kim, panie Januszu?
Z narodami, bo ja zauważyłem, że naród niemiecki po prostu nas nie kocha i to mnie boli.
Tego nie wiem, bo ja nie pytałem całego narodu niemieckiego, natomiast wiem, panie Januszu, tyle, że to, co powiedział też pan Stanisław, że nade wszystko wolność jest w nas i nikt z zewnątrz nie jest w stanie tej wolności w gruncie rzeczy wyrwać. Panie Stanisławie, jaki pan miał wybór? Dziękuję panie Januszu, zwracam się do pana Stanisława obecnego w studio. Przychodzi do pana Ubek i mówi, będziesz żył jak pączek w maśle, tylko podpisz.
Wybór był jednoznaczny. Odrzucenie. Co zrobił ojciec Kolbe? To są ludzie, którzy umierali w wolności. Jeżeli można czegoś życzyć moim rodakom, nabierzcie ducha. Nie bądźcie tchórzami skończonymi. Musimy być odważni. Na tchórzostwie nie zabezpieczymy Polski. To jest Polska również naszej młodzieży, naszych dzieci. I od nas jako starszych zależy drogowskaz, jaki wskażemy tej młodzieży. Józef Piłsudski powiedział, wtedy, kiedy przyjdą ciężkie czasy, idźcie własną drogą i nie dajcie się sprowokować prowokatorom. Tych prowokatorów wśród nas jest bardzo dużo. I rząd, który wybraliśmy w 2015 roku, ma święty obowiązek. Nie robi żadnej łaski. Szybko sobie z tym poradzić. Trzeba się pożegnać z ludźmi, którzy grają na dwie strony, którzy są kolaborantami, farbowanymi lisami, zdrajcami, łobuzami, donosicielami. Nie mają w sercu suwerenności Polski. Nie mają w sercu ani Polski, ani polskości. Trzeba kochać tych ludzi, którzy mieszkają w naszej ojczyźnie. Na wsiach, w małych miasteczkach, w dużych miastach. Trzeba się z nimi spotykać, uważnie patrzeć na geografię twarzy. Cieszyć się, że możemy ze sobą rozmawiać, że możemy się ucieszyć, że możemy usiąść na ławce i porozmawiać w słońcu. Tak się buduje wspólnotę. Celem Solidarności, która wybuchła w 80 roku, nie była solidarność. Było budowanie siły wśród Polaków. I to jest potężna groźba dla naszych wrogów, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Oni chcą, żebyśmy byli słabi. moralnie, militarnie, żebyśmy byli jedną wielką montownią. Otóż na to, panowie, zgody nie ma. Ale wykonanie tego zależy od moich rodaków. Każdego dnia, od każdego rodaka. Czy ma wyższe wykształcenie, czy niższe, najważniejsze, żeby dbał o mądrość, o refleksję, o zastanowienie się, o wiedzę, wiedzę. Czym innym jest informacja, która do nas dociera i przelatuje przez nasze sploty mózgowe, a czym innym jest wiedza. My się musimy nauczyć odróżniać plewy od ziarna, chwytać różnice, bo to daje siłę, z którą się będą liczyć nasi wrogowie. Dlatego nil desperandum. Polska jest dziś w naszych rękach. Za chwilę ten puchar przechodni przejmie nasza młodzież. I musimy wszystko zrobić, żeby ten puchar był w mądrych i mocnych rękach.
Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Już ciszę. Więc jak pan Fodakowski powiedział, żeby być mądrzejszym na przyszłość, tutaj kłania się pani Maria z Warszawy i ona była poloniska, to ona wie, jak właśnie porywać ten naród polski do tej walki. I w tej chwili, jak pan Zakowski przemawiał, to też są takie poryby, bo Polska umie, Polacy umieją się właśnie łączyć w walce o tą wolność, swoją niezależność. Tylko było takie jedno pytanie tam, jak dbać o tą rodzinę. I my, Polacy, walczyliśmy w latach 80. Solidarność podpisywała tam różne deklaracje, były postulaty zakładane, były związki właśnie zawodowe o to, żeby ludzie pracowali i co, później przed Balcerowicz i był wyprzedany cały majątek. A w międzyczasie właśnie przy panu Balcerowiczu też poległ nasz ZUS. ZUS, bo przedtem ZUS mieliśmy normalny, gdzie kapitał zakładowy był, kapitał początkowy był liczony normalnie i liczyły się wynagrodzenia, a później w latach 90. 99 zostały włączone zostały tylko okresy składkowe i tylko składki zaczęły się liczyć. I tutaj został właśnie ten pogrzebane tutaj zostało to dbanie o tą rodzinę, bo teraz nawet szanowny pan Kaczyński nie może tego narodu dźwignąć z tego ubóstwa emerytalnego tych rodzin, dlatego że tego Balcerowicza nie można pokonać. I oni wszyscy mówią tutaj o walkach o godnym życiu. Tak jak pani Maria to właśnie z Warszawy mówiła, gdzie ludzie powinni brać emeryturę po 3000, a teraz wszyscy w internetach i w ogóle piszą, że biorą po 1000 złotych. Przecież kiedyś istniały tak zwane umowy. Umowy między państwem a zakładami pracy, gdzie były dokumenty, tylko że oni te dokumenty pokradli, pochowali, popalili. I ludzie, którzy przeszli teraz na emerytury, okazuje się, że ZUS nie może policzyć, bo nie ma dokumentów, bo nie wywiązały się spółki, zakłady pracy, przekształciły się w spółki, a dokumenty zostały wyrzucone i nie ma kto tych byłych zakładów pracy ich porozliczać. I nie ma tego dbania o tą rodzinę. I dlatego teraz mamy jeszcze gorsze zagrożenie. Teraz mamy takie właśnie zagrożenie ze strony tej granicy wschodniej. Znowu stoimy na rozdrożu, by to pani Maria powiedziała, nie tylko zagrożenia własnego bytu, bo nie będzie co jeść, ale i też możemy być narażeni na wojnę totalną. I teraz tak, no wszyscy pochowali się w domach. I teraz właśnie pytanie, co zrobić, aby być mądrzejszym na przyszłość.
Dziękuję bardzo, bo mamy już mało czasu. Mam wrażenie, że no nie wszyscy pochowali się w domach, bo choćby żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy już są w stanie gotowości. Przypomnę, że to są ochotnicy, którzy właśnie zostawiają własne rodziny i stawiają się na wezwanie, mają określony czas na stawiennictwo i również wyruszają w stronę granicy, polskiej granicy wschodniej. W związku z tym, no tak bym też nie mówił, że się wszyscy pochowali. Myślę, że wręcz przeciwnie i myślę też, że 11 listopada to będzie także, mam nadzieję i chciałbym, by tak było, a mam nadzieję, że to nie będzie tylko chciejstwo, przekształci się w ogólnonarodową manifestację patriotyczną i niepodległościową. Panie Stanisławie.
Kiedy będziemy szli 11 listopada w Marszu Niepodległości, Suwerenności przez miasto stołeczne Warszawy.
I też w każdych innych miejscowościach.
I w innych miastach Polski też, tak, tak, tak. Od Bałtyku po Tatry. To uświadommy sobie, uświadommy, że przed nami byli Polacy. Polacy, którzy za tą ojczyznę, którą w tym dniu będziemy uroczyście obchodzić, z flagami, ze śpiewem i tak dalej, potrafili uczynić dobrowolny, podkreślam, dobrowolny dar z siebie dla ojczyzny. I nie bali się. I my też musimy zadać sobie pytanie, czy potrafimy, czy potrafilibyśmy uczynić dobrowolny, niewykalkulowany, dobrowolny dar z siebie dla naszej ojczyzny. Czy potrafimy uczynić dobrowolny dar z siebie dla mojej żony, o której mówię, że ją kocham. No to weryfikujemy, ile jest we mnie egoizmu, a ile jest poświęcenia i dobrowolnego daru z siebie. I dla mojego męża, czy moja żona potrafi uczynić dobrowolny dar z siebie, czy tylko kombinuje, jak trzymać męża w strachu i w posłuszeństwie. Przecież to nie jest dobrowolny dar z siebie, to nie jest miłość. Tak się nie buduje Polski.
I wobec dzieci,
proszę,
i dzieci wobec
proszę
rodziców.
Jeszcze zrobić taki test. Popatrzcie, drodzy państwo, na zdjęcia sepioskie. Sepioskie w waszych domach są. I zobaczcie na twarze tych ludzi z dwudziestolecia międzywojennego. Czy widzicie różnicę? Jakie tam były piękne twarze. Mimo biedy. Wieś. Robotnicy, ziemianie, arystokracja, to byli wspaniali, piękni ludzie. Czy byli wśród nich zdrajcy i podli ludzie? Oczywiście, też. Jak w każdym społeczeństwie. Ale po nas dzisiaj, przejechał się walec komuny i zostawił ślady w naszych reakcjach, w geografii naszych twarzy, w naszym spojrzeniu, w naszym języku. Musimy to zatrzymać. Musimy iść w kierunku oczyszczenia naszych wnętrz, aby nasze relacje do drugich ludzi, do naszych rodaków budowały bezpieczeństwo i budowały radość ze spotkania.
Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Fudakowski, niech to pytanie, czy jestem gotów dać dobrowolny dar z siebie dzisiaj właśnie, kiedy no, jesteśmy w przededniu odzyskania, Dnia Odzyskania Niepodległości. Mówimy święta. ale właśnie ojczyzna i nasze postawy weryfikują się no codziennie, właśnie częściej w te dni powszednie, aniżeli w święta. Pan Stanisław Fudakowski, sekretarz Stowarzyszenia Godność, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psycholog, uczestnik strajku w sierpniu 1980 roku, przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej przeciwko stanowi wojennemu w grudniu 1981, członek prezydium pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, skazany przez komunistów na 3,5 roku pozbawienia wolności. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie.
Chciałem wszystkim moim rodakom, którzy uczestniczyli dzisiaj w tych naszych spotkaniach w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, podziękować i życzyć przed świętem niepodległości, abyśmy nabrali ducha i byli mocni, mocni w sobie i potrafili się tą mocą dzielić z tymi, którzy są słabsi, którzy nie mają nadziei. To od nas zależy, czy nie ustaną w drodze. Dziękuję państwu.
Dziękuję.